Tymczasem trwają protesty w Karakałpacji. Tymczasem w Stanach. Zanim opowiem wam, o co chodzi z protestami w Karakałpacji i dlaczego właściwie wybuchły, no to trzeba by wypowiedzieć parę słów o tym, czym jest Karakałpacja, bo Karakałpacja jest jednym z tych miejsc, no, których zbytnio często nie słyszymy w Polsce. Karakałpacja jest regionem Uzbekistanu i zajmuje mniej więcej 166 tysięcy km kwadratowych, a więc terytorium równe połowie Polski, albo jak kto woli, 1/3 powierzchni Uzbekistanu stanowi Karakałpacja. I w tejże Karakałpacji żyje około 2 miliony ludzi, plus minus porówno 1/3 to są Uzbecy, 1/3 to są Karakałpacy, 1/3 to są Kazachowie i inne mniejszości. Dlaczego to jest takie ważne? No dlatego, że Karakałpacja ma status republiki autonomicznej w ramach Uzbekistanu. I w sumie jest tak od 1993 roku. Wcześniej, w 1990 roku, Karakałpacja ogłosiła deklarację suwerenności, tożsamą z tymi, które ogłaszały wszystkie republiki radzieckie, zanim ogłosiły niepodległość albo zostały tą pod niepodległością obdarzone. W każdym razie, Karakałpacja stała się częścią Uzbeckiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w 1936 roku dopiero. Wcześniej miała autonomię w ramach Związku Radzieckiego, ale zarządzana była bezpośrednio z Moskwy. Była także przez chwilę częścią Kazachskiej Republiki Radzieckiej. To jest ważne, ponieważ Karakałpacy są blisko spokrewnieni z Kazachami. Oni pochodzą z tej samej kipczackiej grupy turkijskiej, podczas gdy Uzbecy pochodzą z karluckiej grupy ludów turkijskich, więc Karakałpakom jest bliżej do Kazachów niż do Uzbeków, kulturowo, językowo i tak dalej. W ogóle sama nazwa Karakałpak znaczy kara, to jest w językach turkijskich czarny, a kałpak to jest tradycyjna turkijska czapka, więc można powiedzieć, że są lud czarnych czapek, Karakałpacy. W każdym razie, Karakałpacy, ponieważ im bliżej było do Kazachów, to był lud nomadyczny i tak dalej, w przeciwieństwie do Uzbeków, którzy wiedli generalnie tryb życia osiadły. Tak się jednak złożyło, tak Stalin miał ochotę zrobić, że przylepił Karakałpację do Uzbekistanu. No i teraz w 1993 roku Karakałpacja dogadała się z niepodległym już wtedy Uzbekistanem, że będą tworzyć jedno państwo, że Karakałpacja zgadza się przystąpić do Uzbekistanu pod warunkiem zachowania autonomii, pod warunkiem tego, że za 20 lat, czyli w 2013 roku, odbędzie się referendum, w którym Karakałpacy zagłosują, czy chcą być dalej częścią Uzbekistanu, czy chcą niepodległości. Oczywiście niepodległa Karakałpacja nie miałaby wielkich szans jako niepodległe państwo, ale to było symbolicznie bardzo ważne, że Karakałpacja w dalszym ciągu zachowuje pewną autonomię i w każdej chwili może stać się niepodległym państwem, tak jak Kazachstan czy Uzbekistan. Poza tym, jeżeli chodzi o Karakałpację, to Karakałpacja jest terytorium zdewastowanym ekologicznie, ponieważ na terytorium Karakałpacji właśnie znajduje się uzbecka część Morza Aralskiego, z którego zostało już teraz bardzo niewiele i w tym miejscu zamiast Morza Aralskiego jest Pustynia Aralska. Temat Morza Aralskiego to zasługuje na zupełnie osobny odcinek, jego prędzej czy później zrobię w ramach serii Tymczasem w Stanach. Natomiast w tym momencie warto podkreślić, że ponieważ Morze Aralskie zniknęło, bo woda z Syrdarii i Amudarii, czyli dwóch rzek, które zasilała to jezioro, była podbierana na pola bawełny przez ostatnich 60 lat i po prostu nie ma już Morza Aralskiego, prawie wcale zostały tam jakieś jego fragmenty, głównie w Kazachstanie zresztą, to w miejscu, gdzie były portowe miasta, takie jak Mujnak, czy wioseczki rybackie i tak dalej, w tej chwili życie powoli zamiera. Ludzie, którzy byli rybakami, no nie mogą żyć na pustyni, więc przenoszą się w inne miejsca w Uzbekistanie. Poza tym na dnie Morza Aralskiego, mimo że to było jezioro, to jednak ta woda była delikatnie zasolona i teraz ta sól jest rozwiewana po okolicy, co powoduje, że jak ta sól doleci na ziemie, które są wykorzystywane rolniczo, no kawałeczek dalej oczywiście od Aralu, no to ziemia staje się mniej urodzajna, jeżeli jest pokryta solą. Poza tym na wyspie, na środku Morza Aralskiego, był radziecki ośrodek badań nad bronią biologiczną i tam składowali tony wąglika. No i w tej chwili ta wyspa już nie jest wyspą, jest półwyspem. I ten wąglik, no, ja nie wiem, czy on tam jeszcze jest, ale to może być niebezpieczne, nie? W każdym razie Karakałpacy doskonale sobie zdają sprawę z tego, że są ofiarą Związku Radzieckiego, ponieważ z ich wesołego życia, prawda, rybaków teraz są, no, żyją na pustyni. I poza tym dochodzi jeszcze do tego kwestia, w jaki sposób działa państwo uzbeckie. Uzbekistan jest bardzo brutalną dyktaturą. W Uzbekistanie przez 20, no powiedzmy 25 lat jego niepodległości rządził Islam Karimow, który zmarł w 2016 roku i uczynił z Uzbekistanu jedną z najbardziej zamkniętych, najbardziej brutalnych dyktatur świata. Oczywiście, kiedy w 2013 roku miało się odbyć referendum o niepodległości Karakałpacji, no kilku jeszcze się znalazło takich, którzy wierzyli, że ono się faktycznie odbędzie. No oczywiście zostali zaraz aresztowani, jak tylko się domagali czegoś takiego, jak takie referendum właśnie. W związku z powyższym nic takiego nie miało miejsca, ale Karakałpacy nie zapomnieli. W 2016 roku władzę po Islamie Karimowie przejmuje Szafkat Mirziojew. Szafkat Mirziojew był 13 lat premierem prezydenta Karimowa, więc wiadomo, że to jest człowiek z wewnątrz, to jest człowiek Karimowa. I Mirziojew postanowił na deklaratywną przynajmniej liberalizację kraju i faktycznie zmienił trochę, że na przykład to, że do Uzbekistanu w tej chwili można wjechać bez wizy, na 2 miesiące chyba nawet. Wcześniej zdobycie wizy było trudne, no i za turystami chodziła policja, a teraz jest spokój, teraz można, doświadczyłem tego na własnej skórze, spokojnie można zwiedzać Uzbekistan i jeżeli się nie robi nic dziwnego, nie fotografuje, nie ma się ze sobą drona, bo w ogóle ważne jest to, Uzbecy na granicy pytają, czy masz drona. To jest bardzo ważne dla nich. Więc jak nie masz drona, jak nie fotografujesz obiektów wojskowych i tak dalej, to spokojnie można Uzbekistan zwiedzać. No ale pewne zmiany zostały poczynione, niemniej jednak Uzbekistan w dalszym ciągu pozostał dosyć zwartą i zamkniętą dyktaturą. I w ramach przebudowy państwa Mirziojew postawił na ruch, który w tej chwili wykonuje prezydent Tokajew w Kazachstanie, mianowicie, żeby zmienić konstytucję, żeby przynajmniej z wierzchu zliberalizować system, tak żebyśmy my się cieszyli tutaj na zachodzie. A poza tym, Mirziojew w tej chwili odbywa swoją drugą kadencję prezydencką, drugą 5-letnią kadencję, która mu się kończy za 4 lata. Więc już zawczasu chce się zainteresować tym, żeby sobie przedłużyć tę władzę, no bo ma ambicje jeszcze trochę na stołku posiedzieć, skoro Karimow siedział 25 lat, czytaj, do śmierci, a wcześniej jeszcze był pierwszym sekretarzem partii, więc siedział 30 lat, można powiedzieć, na stołku, to on też by chciał posiedzieć na stołku dłużej, bo dlaczego nie? W związku z powyższym postawił na trik, który zrobił i Karimow, i wcześniej Nursultan Nazarbajew w Kazachstanie i w ogóle bardzo wielu innych dyktatorów na całym świecie. Mianowicie zmienia konstytucję i zmienia długość trwania kadencji prezydenckiej i już się wypowiadali Uzbeccy specy od prawa, mówiąc, że no skoro się zmienia konstytucja, to te dwie kadencje, które Mirziojew odbędzie, się nie liczą, może startować po następną. Ruch jest obliczony na to, żeby Karimow mógł ubiegać się o kolejne 2, 7 tym razem letnie kadencje prezydenckie, co zapewni mu władzę do 2040 roku. A ponieważ Mirziojew jest rocznik 57, to 2040 rok może dożyć, to nie ma wtedy 83 lata, także spokojnie się narządzi. No i żeby to zrobić, musi zmienić konstytucję. Przy okazji chce w ramach zmiany konstytucji trochę kosmetyki wprowadzić, tej powierzchownej liberalizacji systemu, ale także, i tu wracamy do Karakałpacji, Mirziojew uznał, że to jest dobry moment, żeby się raz na zawsze rozprawić z autonomią Karakałpacji, która oczywiście jest teraz już bardziej symboliczna niż praktyczna, niemniej jednak postanowił zaorać ten temat. I mówił on, Mirziojew, od pewnego czasu, że będzie zmiana konstytucji, ale nie dawał absolutnie żadnych konkretów. No i te konkrety pojawiły się kilka dni temu i dziwnym trafem w zapisach konstytucji nowej, czy projektowanej konstytucji Uzbekistanu dotyczącej Karakałpacji znalazł się zapis, bo do tej pory zapis był taki, że konstytucja Karakałpacji nie może być sprzeczna z konstytucją Uzbekistanu. Jakby nie jest to kontrowersyjny zapis. Ale teraz pojawił się dodatkowy zapis, że konstytucja i prawa Karakałpacji nie mogą być sprzeczne z konstytucją i prawami Uzbekistanu. Poza tym z konstytucji Uzbekistanu zostało usunięte słowo, że Karakałpacja jest suwerenną republiką, teraz tylko ma być republiką, no i zniknął zapis o tym, że Karakałpacja może ubiegać się o niepodległość, bo wcześniej było tak, że jak najbardziej Karakałpacja może być prędzej czy później niepodległym krajem, ponieważ miało prawo do zorganizowania tego referendum po 20 latach. W dużym skrócie mówiąc, Mirziyoyev postanowił najzwyczajniej w świecie zaorać wszelkie resztki konstytucyjne jakiejś suwerenności, autonomii Karakałpacji po to, żeby Karakałpacja stała się nieoddzielną, integralną częścią Uzbekistanu. No wyobraźcie sobie, to jest podobny case, jak na przykład było po powstaniu styczniowym, jak to Królestwo Polskie stało się po prostu integralną częścią Cesarstwa Rosyjskiego i bum, kraj przywiślański nie ma żadnej autonomii, nie? I to jest mniej więcej ten temat, który teraz robi Mirziyoyev. Bajer polega na tym, że Karakałpakom się to bardzo nie spodobało, więc narastały szumy w internecie od 26 lipca, to zdaje się od poniedziałku, jak tylko pojawiły się te wieści, nagle się okazało, że w Karakałpacji coś słabo odbiera internet. Władze celowo dusiły jakby wydolność internetu w Karakałpacji po to, żeby Karakałpacy nie mogli się między sobą kontaktować i organizować protestów. Następnie, mimo wszystko, udało im się porozumiewać między sobą. Były też doniesienia, że ludzie, którzy dzwonili do Karakałpacji, mieli problemy z połączeniem się. To ewidentne działanie władzy w tym widać. Mimo wszystko udało się zorganizować te protesty. One miały miejsce, no jak to mówię, to już wczoraj. Mówię to oczywiście jak zwykle w nocy, ale 1 lipca miały miejsce te protesty. Wyszło na ulicę Nukusu. Nukus to jest stolica Karakałpacji, miasto mające około 300 tysięcy ludzi. Na ulicę Nukusu wyszło, no właśnie nie wiadomo, jedne doniesienia mówią kilkaset, inne kilka tysięcy. Widziałem parę filmików, widać na nich dużo ludzi na centralnym placu w Nukusie. Tak naprawdę trudno powiedzieć, ile jest tam tych osób. I trudno jest powiedzieć w tej chwili, co się dokładnie dzieje w Nukusie, ponieważ internet jest przyblokowany, są problemy z komunikacją, ale także nie wiadomo, które doniesienia są prawdziwe w tej chwili. To, co wiemy na pewno, to to, że ludzie wyszli na te protesty, że protesty te spotkały się z reakcją władz, ale nie ostrą, ponieważ ostra reakcja władz jak na Uzbekistan to, no, to jest znacznie ostrzejsza niż tylko pałowanie czy jakiś gaz pieprzowy. Tutaj najlepiej wspomnieć o protestach w Andiżanie w 2005 roku. Andiżan to jest miasto w Kotlinie Fergańskiej na dalekim wschodzie Uzbekistanu. Byłem właśnie w Andiżanie niedawno. Byłem na placu, na którym miały miejsce te protesty w 2005 roku. Zebrało się tam kilkanaście, może kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Jeszcze żyjący wtedy Islam Karimow z całego kraju naściągał policji, wojska i tak dalej i po prostu urządził regularną rzeź protestujących w Andiżanie. Przy czym protesty były pokojowe, ludzie stali na centralnym placu i krzyczeli po prostu. Rzeź ta skończyła się według oficjalnych doniesień 200 ofiarami, według bardziej prawdopodobnych między 700 a 1000 ludzi zostało rozstrzelanych na ulicach, po prostu pokojowych cywili. Po tym wydarzeniu Uzbekistan stał się pariasem. Wcześniej Uzbekistan świetnie współpracował ze Stanami, bo 2005 rok rozkręca się amerykańska interwencja, okupacja Afganistanu i Uzbekistan, a szczególnie miasto Termez, graniczne z Afganistanem, były logistycznym hubem do zaopatrywania tych amerykańskich wojsk w Afganistanie. Więc Uzbekistan stał się dobrym ziomeczkiem Ameryki. Uzbekistan dostawał pomoc rozwojową, dostawał kasę na wojsko, na zbrojenie i tak dalej. Świetny deal dla Uzbekistanu. Przy okazji udało mu się trochę odsunąć od Moskwy. No ale po tej akcji w Andyżanie w 2005 roku no, Uzbekistan stał się toksycznym partnerem, Karimow stał się człowiekiem, któremu się ręki nie podaje. W związku z powyższym jakby poziom czułości, atmosfera troszeczkę zelżała między Uzbekistanem a Zachodem. No i potem w 2006 roku Uzbekistan wstąpił do ruskiego NATO. Zresztą po raz drugi wtedy, no bo po prostu skończyli mu się ludzie, którzy chcą z nimi gadać, a trzeba przecież robić biznes. Jak na chwilę obecną w Nukusie nie pojawia się scenariusz andiżański. Widziałem filmik, na którym była kupa ludzi w środku nocy, tak jak który autor tego filmiku twierdzi, że to jest tu i teraz w Nukusie. Nie jestem w stanie tego zweryfikować, ponieważ nie rozpoznałem żadnych charakterystycznych budynków, które są w centrum miasta. Ale jest to możliwe, to bardzo słaba jakość, było wszystko było rozmazane. Bardzo jest możliwe, że te protesty dalej trwają w tej chwili. Mówię, czekam na więcej doniesień. Fakty są takie, że jak na razie władze uzbeckie, jak na razie Mirziyoyev nie zdecydował się na żadne zdecydowane działanie, takie zdecydowane w rozumieniu uzbeckim, czyli strzelanie po prostu do ludzi, ale to się może wydarzyć. I jeśli to się wydarzy, no to Uzbekistan znowu może być pariasem. Jedno jest pewne. To, o co toczą się te protesty, nie jest przesadnie istotne z punktu widzenia Taszkentu, ponieważ władze w Taszkencie wiedzą, że to, czy Karakałpacja ma takie czy nie inne zapisy w konstytucji, to czy może ogłosić niepodległość, czy nie, nie ma wielkiego znaczenia, bo Karakałpacja nie ogłosi niepodległości. Karakałpacja ma 2 miliony ludzi, składa się w większości z pustyni, 1/3 ludności są Uzbecy, tak w ogóle, którzy będą mniej zainteresowani niepodległością niż Kazachowie czy Karakałpacy. Jakby nie ma takiej opcji realistycznie rzecz biorąc, że Karakałpacja, która jest przy okazji najbiedniejszym regionem Uzbekistanu, który sam w sobie jest jednym krajem, ogłosi niepodległość, bo to tam poziom życia jest niewiele wyższy niż w Afganistanie, nie? Ale szanując tę autonomię, w cudzysłowie autonomię Karakałpacji, Mirziyoyev niewiele płaci, niewiele go to kosztuje, ale może sobie zapewnić spokój i szybciutko te protesty rozładować. Jak na razie nie wiadomo, co się wydarzy. Wydaje mi się, że Mirziyoyev jest człowiekiem trochę bardziej otwartym od Karimowa i jest szansa, że się dogada z nimi. Jeszcze jest czas, jeszcze nie zrobił scenariusza andiżańskiego, jeszcze nie zginęły setki ludzi, więc jeszcze w tej chwili da się to załagodzić. I nie jestem jednakowoż pewien, czy mimo wszystko Mirziyoyev jest zdolny do tego, żeby się wycofać, żeby zrobić krok wstecz, czyli, czytaj, okazać słabość. Co to za dyktator, który okazuje słabość, nie? W każdym razie, jeżeli się ugnie przed protestami, konfliktem, który sam wygenerował zresztą, no to będzie sygnał dla innych, że warto protestować, bo władza czasami się ugina. Więc trudno jest teraz przesądzić, co się wydarzy, ale jest to bardzo warte odnotowania, szczególnie w kontekście protestów w Badakhshanie, o których wspominałem dwa razy już zresztą, które w dalszym ciągu się jeszcze tlą. Troszeczkę się tlą, ale nie mają już masowego charakteru. I Badakhshan dla Tadżykistanu jest tym samym, czym Karakałpacja dla Uzbekistanu. Regionem dużym, słabo zaludnionym, przez ludność, która jest różna od tej ludności dominującej w kraju. W jednym i w drugim wypadku mamy silną władzę centralną, dyktaturę, która chce rozmontować nawet symboliczną autonomię regionów i mieszkających w nim ludzi, którzy się różnią od tej większości, i władzę, która się nie liczy ze swoimi obywatelami. Znaczy, w tym momencie można raczej powiedzieć poddanymi, bo to nie są obywatele, bo nie mają de facto praw obywatelskich. W ogóle impreza w Karakałpacji rozkręciła się od aresztowania blogera i to brzmi dla polskich uszu, aresztowali blogera, tam jakiś bloger. Tylko właśnie w warunkach Uzbekistanu bloger to znaczy niezależny dziennikarz, bo w Uzbekistanie niezależne media praktycznie rzecz biorąc nie funkcjonują, a jeżeli funkcjonują, to są to właśnie blogerzy, youtuberzy, podcasterzy, bo media, telewizja, gazety, wszystkie są przecież kontrolowane przez władzę. Więc aresztowanie niezależnego dziennikarza to jest próba zamknięcia ust lokalnym mieszkańcom. Mam nadzieję, że uda się sprawę opamiętać, ale nadzieje są to wątłe. W każdym razie sytuacji w Karakałpakstanie będę się przyglądać i jak coś godnego uwagi się wydarzy, to dogram wam jakiś mały update. Tymczasem dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.